Gościem Poranka Wnet jest Kazimierz Smoliński, który właściwie łączy teraz wszystkie najważniejsze sprawy, finanse, sprawiedliwość, KRS, Komisja Regulaminowa, który jest przewodniczącym. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
A do tego reprezentuje większość w polskim parlamencie, czyli wszystko może.
No tak, jakoś daje się to łączyć, ale nikt nie mówił, że w Sejmie ma być lekko. Pracujemy ciężko.
Najpierw pochylmy się nad tym, co będzie w Sejmie dzisiaj. Głosowanie wotum nieufności dla Mariusza Kamińskiego. Na pewno burzliwa debata, szczególnie po tych publikacjach ostatnich materiałów CBA dotyczących willi Kwaśniewskich.
No, opozycja co jakiś czas takie wrzutki robi, któregoś z ministrów chce odwoływać. No, takie wilcze prawo opozycji. Większość tych wniosków jest kompletnie, że tak powiem, no niezasadna. To jest tylko i wyłącznie próba debaty, żeby wrzucić temat, nad którym można rozmawiać i w mediach, żeby on się przebił. No to już nie pierwszy raz tak jest. Także no, opozycja wie, że my będziemy bronili Mariusza Kamińskiego, tym bardziej, że nie ma żadnych realnych podstaw, żeby taki wniosek składać. No.
Ale wiemy w ogóle, że w Sejmie mogą zdarzać się niespodzianki, bo przewaga Prawa i Sprawiedliwości ma 235 mandatów, więc wszystko może się zdarzyć. Potwierdziło to wczorajsze Komisja Kultury, na której nie było kilku posłów Prawa i Sprawiedliwości i został odrzucony projekt, który ma zagwarantować finansowanie mediom publicznym.
No jeżeli chodzi o komisję, to trochę sytuacja wygląda inaczej, dlatego że wielu ministrów, którzy są posłami, nie jest członkami komisji, więc w niektórych komisjach mamy nawet mniejszość. To jest. No, bo w Sejmie mamy za każdym razem większość, natomiast w niektórych komisjach mamy mniejszość, a czasami się zdarzy, że ktoś nie przyjdzie. No w komisjach można przegrywać, ale w Sejmie już nie można. W Sejmie nie przegrywamy żadnych głosowań i na pewno nie przegramy teraz też. No.
W budżecie są właśnie zapisane te pieniądze dla telewizji, czy są jakieś inne pieniądze?
Nie, to budżetowe i na pewno zostaną przegłosowane w ramach głosowania nad budżetem, który będzie jutro, cały dzień głosowań, poprawek, głównie poprawki, no ale oczywiście cała ustawa też.
Bo jutro taki maraton, to może raz w roku się zdarza. 800 poprawek zgłosiła opozycja do ustawy budżetowej. 800 razy muszą zagłosować posłowie. Najważniejsze poprawki są jakie?
Nie, no natomiast jeżeli chodzi o poprawki opozycji, to tam nie ma żadnych najważniejszych poprawek. No jest zawsze próba wrzucania takich dodatkowych świadczeń, coś dajmy jeszcze ludziom. No tak się nie dzieje, że opozycja decyduje, jaką politykę prowadzi rząd czy koalicja Zjednoczona Prawica. Jak rządziła opozycja, to oni decydowali, jak będzie, tak? A nie teraz oni mogą sobie wrzucać różnego rodzaju tak zwane wrzutki, tak? No gdybyśmy zebrali te wszystkie poprawki, to praktycznie moglibyśmy powiedzieć, że cała rezerwa demograficzna, która jest przewidziana na przyszłe wydatki, zabezpiecza przyszłe świadczenia emerytalne i tak dalej, no ona by została rozdana w ciągu jednego głosowania. Tak? No to absolutnie na to nie może być zgody. My prowadzimy własną politykę, mamy największe wydatki społeczne w historii III Rzeczpospolitej, teraz dodatkowe takie próby jeszcze dodatkowych świadczeń, absolutnie są nieodpowiedzialne i my nie możemy nad nimi głosować. No, czy jakieś kolejne drogi posłowie składają, żeby budować jakąś drogę, tak? No, tak się nie da prowadzić polityki, że każdy poseł teraz sobie zrobi poprawkę, tak? No, może nie 800, można by zrobić i 8 tysięcy, tak? Bo tych dróg rzeczywiście brakuje bardzo dużo, ale prowadzimy też w tym zakresie najlepszą politykę od wielu lat w tym roku. 3 miliardy złotych, czy nawet więcej chyba na same drogi samorządowe. No, realizujemy tutaj ogromne inwestycje infrastrukturalne i opozycja może nam tylko zazdrościć tego, że potrafimy łączyć i wydatki infrastrukturalne, i wydatki społeczne. I starczy pieniędzy. I nie ma, tak jak mówił guru poprzednich finansów, tak, że pieniędzy nie ma i nie będzie. są i uważamy, że będą.
Chociaż eksperci mówią, a nawet pokazują się wyniki, że jest jednak jakieś spowolnienie w gospodarce, jest jednak jakaś inflacja. W otoczeniu Polski też dzieją się z gospodarkami choćby Niemiec różne rzeczy. To nie grozi budżetowi państwa? To nie budzi niepokoju polityków Prawa i Sprawiedliwości?
No, zagrożeń nie widzimy. Niepokój pewnie jest, no bo to zawsze w kwestiach makroekonomicznych tutaj nie ma takiego prostego dodawania. 2 plus 2 jest 4. Ekonomia w dużej mierze też jest elementem pewnych nastrojów społecznych. No kwestia na przykład zakupów tak zwanej wewnętrznej konsumpcji, no ona wynika w dużej mierze z nastrojów, tak? I to wszyscy o tym wiedzą ekonomiści, że nie zawsze to tak łatwo jest przewidzieć. Natomiast nasze założenia są dosyć konserwatywne. Oczywiście, że zewnętrzne otoczenie jest w pewnym sensie nieprzewidywalne, ponieważ nie wiemy, jakie będą skutki Brexitu. No, tego nikt nie wie, tak? Zakładamy, że dla nas, dla naszej gospodarki nie będzie takich bezpośrednich skutków. Bardziej mogą te gospodarki zachodnie mieć problemy, ponieważ one są bardziej związane z Wielką Brytanią, Niemcy, Francja, niż Polska. Natomiast Niemcy od dłuższego czasu mają swego rodzaju, no prawie że recesję, tak? To budżetową, no w końcu z tego muszą wyjść. No liczymy na to, że Niemcy się odbiją od dna, co dla nas będzie bardzo korzystne, bo to jest gospodarka, z którą najbardziej współpracujemy. Liczymy na to, że Niemcy pokonają swoje problemy, żebyśmy my też mogli na tym zyskać.
Pokonają, jak nie pokonają, to może lepiej będzie, jak nie pokonają. To znaczy, nie będą supermocarstwem w Europie i może...
Nie, to, że mają deficyt, to nie wpływa na pewno na ich pozycję. To nie ulega najmniejszej wątpliwości. Mają silną pozycję, mają największy budżet w Europie czy w Unii Europejskiej i ich pozycja tutaj moim zdaniem jest niezachwiana. Natomiast jak się wyjdą z tej stagnacji takiej gospodarczej, to dla nas to będzie na pewno korzystniejsze.
Chociaż patrząc na gospodarkę, trzeba patrzeć na to zjawisko z koronawirusem związane, bo to też ma wpływ na globalną gospodarkę. Jak wiemy, gospodarka chińska to jest ta, która napędza rozmaite miejsca na świecie, rozmaite gospodarki, rozmaite przedsiębiorstwa, a teraz z Chinami jest kłopot, bo...
Oczywiście nikt nie zna, jakie mogą być te ostateczne konsekwencje rozprzestrzeniania się wirusa. Na szczęście Polska na razie jest wolna od tego, więc możemy się tylko cieszyć. No, nasze służby pracują w sposób właściwy.
Mamy też na razie szczęście, oby nam sprzyjało. To czyli jutro będzie pan miał życiowy rekord, jeśli chodzi o ilość razy, kiedy pan powie nie.
Tam myślę, że tak, że chyba...
800 razy nie.
Nie, tam część poprawek jest naszych zgłoszonych. Pewne przesunięcia między resortami. No, nie są to jakieś duże, znaczące zmiany, ale zostały wczoraj zgłoszone przez przewodniczącego komisji, pana posła Henryka Kowalczyka, więc ileś tam tych głosowań będzie na tak. No i ostateczne głosowanie na tak za przyjęciem budżetu. Ale rzeczywiście nie wspominam sobie od 2010 roku, jak jestem w Sejmie, żeby taka ilość poprawek była zgłoszona. Podobna chyba, ale też była mniejsza wtedy w tym słynnym blokowaniu mównicy, gdzie musieliśmy prowadzić obrady w sali kolumnowej. Też było bardzo dużo poprawek, ale z tego, co słyszałem, chyba było mniej.
435 miliardów. Taki będzie budżet Rzeczpospolitej na rok 2020.
Tak, rekordowy budżet i rekordowe dochody z podatku VAT. Myśmy poprzednio zakładali, że to będzie około 200 miliardów, no tam jest niecałe 200 miliardów. No pamiętamy, jak zresztą ja w Komisji VAT-owskiej to o tym często mówiliśmy, że za poprzedniego rządu Platformy Obywatelskiej i PSL-u te dochody oscylowały około 100-120 miliardów i nie można było tego pokonać. My zwiększamy te dochody z roku na rok. Oczywiście ta kwestia uszczelnienia, ona się w tym momencie kończy. To nie jest tak, że można bez końca uszczelniać, ale pamiętamy, że Komisja Europejska zarzucała nam, że mamy jedno z największych luk VAT-owskich, to było 27%, w tej chwili mamy około 9% lukę. No to i wiadomo, że teraz poniżej tych 9-10% jest już bardzo trudno uszczelniać, ale jednak nadal to uszczelnianie jest.
Budżet ciekawy, ale największa bitwa, która trwa, bitwa wokół sądów. Pewno przypatrywał się pan, przysłuchiwał debacie w Parlamencie Europejskim. Teraz Gazeta Wyborcza, ustawa kagańcowa, dożynanie niezawisłych sądów w Polsce. Ta ustawa wypycha nas z Unii. Przepisy, które wchodzą jutro w życie, umożliwią usuwanie z zawodu sędziów, jeśli wykonają oni wyrok Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Taki jest tytuł.
Po pierwsze, postępowanie dyscyplinarne wobec sędziów było zawsze, tylko to był wydział w Izbie Karnej, gdzie sędziowie nie byli tak niezależni i tam można było bardzo łatwo ich usuwać z tego wydziału. To nie był niezależny, że tak powiem, w miarę niezależny byt. Myśmy zwiększyli tę niezależność sędziów w sądzie, postępowaniu dyscyplinarnym. Powstała izba, która ma dosyć dużą niezależność, ale to tu poszliśmy wzorem wielu krajów Unii Europejskiej. Polacy na szczęście cieszą się z tego, że w prawie 80% uważają, że taka izba powinna być, że są potrzebne postępowania dyscyplinarne. Sędziowie byli usuwani z zawodu. To nie jest tak, że my ich teraz zaczynamy usuwać. Te decyzje były wcześniej. Natomiast niestety te postępowania nie były prowadzone w sposób właściwy i tych takich medialnych informacji o tym, co sędziowie robili, tak? Już nie mówię o tym, że kradli, czy tam mieli awantury, czy pobili żonę, czy męża, bo przecież to w obie strony może działać i nie byli usuwani z zawodu. W tej chwili to robimy. Usuwamy z zawodu, bo tacy ludzie nie powinni sądzić.
To jest takie proste, kiedy się słucha polityków Prawa i Sprawiedliwości, kiedy się słucha polityków opozycji albo komisarzy europejskich, wygląda to zupełnie inaczej. Komisarz do spraw sprawiedliwości Unii Europejskiej w czasie posiedzenia Parlamentu Europejskiego w sprawie Polski wyraźnie wskazał, że to Polska powinna stanąć na ławie oskarżonych, a ta ustawa, która wchodzi w życie, w ogóle skończy z niezależnością sądów.
Nie, no to jest typowa gra polityczna i rozpychanie się instytucji unijnych. Nie udało się wprowadzić państwa federacyjnego i konstytucji. Zostało to zablokowane przez Francuzów, wówczas i Holendrów. My też na to się nie zgadzamy. No to teraz przez fakty dokonane próbuje się taką federalizację robić, żeby prawo unijne było w każdym aspekcie ponad prawem krajowym. Niemcy wielokrotnie, Trybunał Niemiecki wydał orzeczenia, że prawo niemieckie jest ponad prawem unijnym. Nasz Trybunał wielokrotnie za czasów Rzeplińskiego, Stępnia też mówił, że nasza konstytucja ma pierwszeństwo przed prawem unijnym, a tak z Polski zrobiono sobie swego rodzaju poligon. Tak? Na ile się uda tutaj rozpychać instytucjom unijnym i mamy dobrego policjanta w Unii w tej chwili, jak jest pani von der Leyen i złego, jak jest pani Jurowa czy inni, którzy nas straszą, a sami dopiero niedawno powiedzieli, że sprawdzą, jak to funkcjonuje w innych krajach system sprawiedliwości, ponieważ nie znają go, bo to nie jest w kompetencjach organów unijnych. Dopiero chcą to sprawdzić. Ale zanim sprawdzą, to nas już, że tak powiem, pałką walą.
A będzie, jeżeli będzie wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, pomyśli opozycji, to co wtedy zrobi rząd, co zrobi Prawo i Sprawiedliwość, co powinien zrobić prezydent?
Po pierwsze, no mam nadzieję, że jednak Unia się nie odważy. Jeżeli to zostanie zrobione i te kary będą, to jest próba wypchnięcia nas z Unii Europejskiej, tak? My nie chcemy wychodzić z Unii. To nie my mówimy o polexicie, nie my mówimy o tym, że chcemy wyjść z Unii Europejskiej. To mówi opozycja i zaczyna nas straszyć tym niektórzy komisarze czy urzędnicy Komisji Europejskiej. My się nie damy wypchnąć z Unii Europejskiej. Jest wiele orzeczeń Trybunału TSUE, Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które jest niewykonywanych. Ostatnio Francuzi czy Hiszpanie nawet było orzeczenie sądu hiszpańskiego, że nie będą wykonywali orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. No jeżeli to orzeczenie jest sprzeczne z prawem, a jeżeli takie by było, to moim zdaniem ono jest sprzeczne z traktatami, z traktatem o funkcjonowaniu Unii i z traktatem o samej Unii Europejskiej, gdzie nie ma takiej możliwości, żeby za samo łamanie demokracji, no to jest takie eufemistyczne stwierdzenie, tak? Przepraszam, praworządności, tak? Za łamanie praworządności, żeby kogoś karać.
O tyle jest inna sytuacja, że w Hiszpanii nie ma tego podziału w środowisku sędziowskim. U nas w samym rdzeniu, w samym mózgu władzy sądowniczej jest pęknięcie, tak? Można powiedzieć, jest schizofrenia się pojawiła.
No, orzeczenie Trybunału z listopada ubiegłego roku stwierdziło, może nie orzeczenie, tylko opinia Komisji Weneckiej, stwierdziła, że w Polsce jest schizma prawna. Tak? I oni zamiast powiedzieć, że to, trzeba tą schizmę, że tak powiem, wyeliminować, no to mówią, że jedyny sposób na wyeliminowanie tej schizmy, to wróćmy do stanu, który był sprzed reformy, czyli do czasów 2015 roku, czyli ten stan z poprzedniej koalicji PO-PSL. No, my do tego nie możemy dopuścić. Myśmy wygrali wybory po to, żeby dokonywać zmian i nie cofniemy się w tym zakresie, tym bardziej, że mamy tutaj wsparcie społeczne. Zmiany w sądownictwie muszą być i również w Sądzie Najwyższym. Na pewno jest w tej chwili obrona tego status quo i za wszelką cenę chcą, żeby pani Gersdorf albo jeszcze dalej urzędowała najlepiej bez końca, no bo dopóki się nie wybierze nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, to obecny prezes będzie ciągle tym prezesem, więc to już jest przymiarki do tego, żeby blokować wybór nowego prezesa i ta zmiana, ta ustawa, którą żeśmy podjęli, żadna kagańcowa, bo kaganiec zakłada się niebezpiecznym zwierzętom, żeby nie gryzły, tak? To nie wiem, o co im chodzi. Uważają, że sędziowie jeden drugiego niszczą. No, takie sytuacje się zdarzają. My chcemy to wyeliminować.
Patrzę na dziennik Gazetę Prawną. Dwa alternatywne zgromadzenia ogólne sędziów Sądu Najwyższego. To jest wariant możliwy, tak mówią konstytucjonaliści, i będzie bezprecedensowy, spotęguje kryzys sądowy. Może będziemy mieli dwóch sędziów, pierwszych sędziów. Nie możemy mieć, bo prezydent musi zaakceptować.
Tak, ale dwa zgromadzenia rzeczywiście, no, teoretycznie jest to możliwe, chociaż wydawałoby się, że w takim państwie demokratycznym, jakim Polska jest, no co do tego nie ma wątpliwości, nie powinno takie sytuacje mieć miejsca, ale patrząc na to, jak się zachowuje opozycja, jak się zachowuje część sędziów, tak zwana kasta, wszystko jest możliwe, ale to zmierza tylko do jednego, żeby zdestabilizować Polskę, tak, żebyśmy byli postrzegani przez Europę i świat jako kraj niestabilny, właśnie zagrożony, gdzie jest zagrożona demokracja, gdzie nie ma praworządności. To jest pod kątem wyborów najbliższych majowych, nie ulega najmniejszej wątpliwości, że to jest pod tym kątem prowadzone, żeby Andrzej Duda przegrał wybory. Ja jestem dobrej myśli. Oczywiście nie podchodzimy tak, jak podchodził poprzedni prezydent, że on nie ma z kim przegrać. Oczywiście są kandydaci, każdy jest potencjalnym zwycięzcą. To Andrzej Duda też był lekceważony. Tak? My nikogo nie lekceważymy. Uważam, że Andrzej Duda wygra te wybory, ale będzie to wymagało bardzo dużej pracy z naszej strony, jako formacji politycznej, ale też i sztabu wokół Andrzeja Dudy, który w najbliższym czasie powstanie. W sobotę podejmujemy decyzję o oficjalnym poparciu Andrzeja Dudy. Mamy kongres.
A potem konwencja prezydenta Andrzeja
Dudy. A potem tak.
W Warszawie to jest ta deklaracja, najważniejsze deklaracje wyborcze prezydenta Rzeczpospolitej na następną kadencję.
Dokładnie. Najpierw Prawo i Sprawiedliwość udziela poparcia. Pozostałe nasi koalicjanci też, Solidarna Polska i myślę, że Porozumienie również to zrobią.
A nie czuje pan rozdarcia? Ojciec Święty Franciszek mówi, że zagrożeniem dla cywilizacji jest filozofia, ideologia gender. W Parlamencie Europejskim obowiązuje ideologia gender. To jak tutaj postępować? Chyba że pan jest zwolennikiem ideologii gender, to wtedy wszystko jest...
Absolutnie. Zbieram podpisy w wielu samorządach na Pomorzu. Chcemy przedstawiać takie stanowiska rad o sprzeciwie wobec promocji ideologii gender. Nie strefy wolne od LGBT, bo to moim zdaniem jest niekonstytucyjne, tylko chcemy sprzeciwiać się, żeby samorządy nie promowały tej ideologii. Tak? Ona moim zdaniem jako osoby wierzącej, katolika, jest niebezpieczna. Zarówno dla nas osób wierzących, ale również dla społeczeństwa jako takiego. Tak? Ona chce doprowadzić do takiej anihilacji społecznej. Kompletny brak ludzi, żeby ludzie byli zdezorientowani w tym, jaką mają pozycję, kim są. Człowiek może sobie wybrać płeć, praktycznie codziennie ją zmieniać. No, nie możemy do tego doprowadzić.
No tak, kiedyś żeśmy się z ideologią RWPG nie zgadzali, a teraz nie zgadzamy się z obowiązującą ideologią Unii Europejskiej, w której chcemy być i co?
My chcemy być w Unii, ale chcemy Unię w tym zakresie zmieniać. My się nie zgadzamy.
Ale ona się nie chce zmieniać.
No, myślę, że będzie miała problem, jeżeli nie wyciągnie wniosków z tego, co się stało po Brexicie, że między innymi właśnie na orzeczenia TSUE, Brytyjczycy powiedzieli, nie będą nam orzeczenia unijne decydowały, co mamy robić, to może być zagrożenie dla funkcjonowania Unii. I to nie my będziemy przyczyną, tylko Unia sama siebie, że ale tak pan, powiem, no, zagrożenie poseł, dla siebie stwarza.
Ale pan poseł widzi, że Nie ma takiej refleksji. Znaczy każdy, kto mówi, że jest konieczność takiej refleksji, jest populistą albo inne ma, może być zostać faszystą, populistą, czymkolwiek innym, ale na pewno nie zostanie wysłuchany przez salon europejski.
No rzeczywiście taka sytuacja ma miejsce, ale to nie znaczy, że my będziemy się wycofywali ze swoich poglądów. Tak? Ja jestem chrześcijańskim demokratą, tak, w takich standardach europejskich.
To powinien być pan, według tego podziału, może pan powinien należeć do partii, której Donald Tusk przewodzi, bo to są przecież partia ludowa, tak. Chrześcijańska demokracja, może...
Chrześcijańscy demokraci czy chadecy w Niemczech już dawno odeszli od swoich korzeni, już dawno przestali być takimi właśnie chadekami, jakim był Adenauer czy założyciele Unii Europejskiej. Pewnie oni by się, mówiąc tak kolokwialnie, przewracali w grobie, jakby zobaczyli, do czego Unia zmierza, jak daleko odeszło od swoich korzeni. W tym jest problem i tu z tym my się nie zgadzamy i będziemy walczyli o tą Unię właśnie konserwatywną.
Ma pan nadzieję, że pan wygra?
To no, może... mam nadzieję, tym bardziej, że mam taką szczególną sytuację w domu, że moja żona ma na imię Nadzieja, także mam nadzieję na okrągło w domu.
Mąż Nadziei, Kazimierz Smoliński, Komisja Finansów, Regulaminowa, Sprawiedliwości, poseł PiSu, który należy do KRS-u, był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, życzę dobrego dnia.
Na zegarze godzina 8:40. To może niech Iwona zaśpiewa o tym, zespół Iwona niech zaśpiewa o tym, że lubi Polaków.